Szkoda czasu na złe seriale, przy mikrofonie Anna Piekutowska, a ze mną Zuzanna Piechowicz.
Dzień dobry.
Ostatnio pożegnaliśmy kilka naprawdę doskonałych seriali, to znaczy premiery miały ostatnie sezony seriali takich jak Dobre Miejsce, takich jak BoJack Horseman, takich jak Ania, nie Anna. To są seriale, o których myśmy już rozmawiały, które obdarzyłyśmy sympatią, które bardzo dobrze recenzowałyśmy też w naszym podcaście i w naszej audycji. Dlatego postanowiłyśmy wrócić do nich na koniec, zweryfikować zakończenia i opowiedzieć o tych, które naprawdę warto obejrzeć.
Serial poznajemy po tym, nie jak zaczyna, tylko jak kończy. Czy to jest dobry suchar?
Bardzo dobry, bardzo mi się podoba.
Więc dzisiaj o ostatnich pożegnaniach naszych ulubionych seriali. Jednym poszło lepiej, innym gorzej, ale o tym już za chwilę.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
I zaczynamy, jakby inaczej mogło być, od BoJack Horsemana, o którym wielokrotnie mówiłam, że jest moim ulubionym serialem i moim zdaniem jednym z najwybitniejszych seriali ostatniego dziesięciolecia, a może nawet w ogóle w historii.
I tu nie wolno polemizować, to są takie tematy.
No oczywiście, po prostu zaraz zniszczę argumentami wszystkim.
Rozumiem. Nie jestem w opozycji do ciebie, to raczej moja przekora chciała jakoś sprawić, żeby trochę cię pozaczepiać, ale rzeczywiście BoJack Horseman to na pewno najlepsza animacja, jaką ja widziałam. To znaczy serial animowany, który jest zrobiony płaską kreską, a który jest tak dobrze skonstruowany, to naprawdę wybitne osiągnięcie, ale może najpierw dla tych, bo oni wciąż istnieją.
Niemożliwe, nie.
Którzy jeszcze nigdy nie widzieli ani jednego odcinka. O czym jest ten serial?
BoJack Horseman, tak jak powiedziałaś, to jest animacja, w której występują na równych zasadach ludzie oraz zantropomorfizowane zwierzęta, czyli po prostu gadające papugi, koty, no i konie. Koniem jest główny bohater, przebrzmiała gwiazda telewizji z lat 90. On występował w takim serialu Horsing Around, był jego gwiazdą. Ten serial jest takim nawiązaniem do postaci Boba Sageta i Pełnej Chaty, ale czerpie też trochę z innych prawdziwych postaci popkultury, chociażby trochę z Matthew Perego. No i serial Horsing Around zakończył się kilkanaście
rozbrykani
lat temu.
Po polsku.
Rozbrykani, tak powinnam to powiedzieć. Rozbrykani zakończyli się kilkanaście lat temu i od tamtej pory BoJack nie nagrał, nie zagrał, nie stworzył nic równie wielkiego. Telefon milczy, nikt do niego nie dzwoni z propozycjami, ludzie przestają go rozpoznawać na ulicy, no i budzi to w nim ogromną frustrację i niezadowolenie.
Gwiazda jednego serialu z lat 90. jest takim cynicznym, podstarzałym, smutnym człowiekiem.
Koniem. Nawet.
Koniem, ale ma głowę konia, a ciało ma ludzkie. To też jest ważne, że te wszystkie postaci, jak na przykład moja ulubiona princess Caroline, czyli jego agentka, to kot, ale oznacza to, że ma ciało człowieka.
Lisa Hanawalt, która narysowała te wszystkie postaci, jest dyrektorką artystyczną serialu, a którą można kojarzyć też z jej autorskiego serialu Tuka i Bertie. No, zrobiła świetną robotę. Naprawdę ta cała wielka galeria postaci, które ona stworzyła, które jak są zwierzętami, to też niby ludzkimi, ale jednak zostawiają pole do tego, żeby nawiązywać do swoich zwierzęcych cech czy nastrojów, to znaczy Peanut Butter, jeden z bohaterów, który jest psem, labradorem, ma w swoim domu schron, gdzie zawsze na Sylwestra się chroni, żeby nie słyszeć fajerwerków, bo go to stresuje. Jest wielkim fanem też piłeczek tenisowych.
I to się jakoś łączy, co jest bardzo absurdalne, bo jak ty mi opowiadałaś o tym serialu, zanim obejrzałam ten serial, to miałam takie poczucie, czekaj, opowiadasz mi o serialu o koniu, którego jednym z kumpli jest pies, a współlokatorem millennials w Japonkach, to wszystko mi się w ogóle nie składało.
Mam nadzieję, że nasi słuchacze nie będą mieli takiego wrażenia jak ty. Bardzo się staram.
Wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo ten serial, będąc z założenia komedią, porusza tak wiele tak ważnych tematów przez te 6 sezonów, że właściwie trudno mi było wypisać wszystkie, więc może spróbujemy wspólnie.
No to przede wszystkim dla mnie ten serial jest serialem o depresji. Jest serialem o staczaniu się w przepaść, o sięganiu dna, właściwie dna za dnem, testowaniu tego, czy można jeszcze upaść niżej, czy można postąpić gorzej, czy można mieć jeszcze gorszy moment w swoim życiu. Boczek wpada w alkoholizm, jest uzależniony od leków, jest nadużywa narkotyków, jest okropny dla swoich nawet najbliższych ludzi. No jakby sprawia to wszystko, że świat wokół niego się rozpada. Sprawia to, że właściwie kolejne złe decyzje pociągają następne i robi się z tego lawina, pod którą ten koń no, co chwilę upada i co chwilę go to przygniata.
To też jest opowieść o tym, jak bardzo definiują nas rodzice i rodzina, z której pochodzimy, nasza rodzina pochodzenia, bo zarówno BoJack, jak i jego przyjaciółka Diane i parę innych postaci bardzo zmaga się z relacjami z rodzicami. I zmaga się z nimi na bardzo różnych poziomach i tego, że tak naprawdę to jest smutna konkluzja, że możemy się w jakiś sposób uwolnić od tego, ale to zawsze jest z nami. To, jak wyglądał nasz dom rodzinny. Dom rodzinny BoJacka był bardzo smutnym domem. Jego mama była okrutną osobą, a jeden z najważniejszych odcinków w ogóle całego serialu, to jest ten, w którym BoJack prowadzi monolog na pogrzebie swojej mamy.
To jest odcinek 20-kilkuminutowy, który składa się wyłącznie z tego, jak koń, jak BoJack mówi o swojej matce i mówi o relacjach z nią, ale też mówi dużo o sobie, bo to jest tak naprawdę odcinek poświęcony jemu i jego emocjom. I ten odcinek już został nawet okrzyknięty jednym z najbardziej kultowych odcinków w historii seriali animowanych. Ja też bardzo lubię ten odcinek, w którym nie pada ani jedno słowo. To jest odcinek, kiedy BoJack w ramach swojej kampanii oscarowej jedzie do podwodnego miasta, gdzie nie potrafi porozumiewać się z mieszkańcami tego miasta, z rybami, z różnymi żyjątkami, które żyją pod powierzchnią wody, a jednocześnie przeżywa przygodę, jednocześnie dalej fabuła trwa i się rozwija. To jest naprawdę majstersztyk, żeby zrobić coś takiego. Też jednym z moich ulubionych odcinków, już kończę, naprawdę, jest ten z ostatniego, przedostatniego sezonu właściwie, bo to tak szósty został podzielony na pół. O tym, jak
sprytnie przez twórców.
O tym, jak Todd, jeden z bohaterów, postanawia wyprawić sekretne przyjęcie Peanut Butterowi i jego dziewczynie. I oni wchodzą do domu i zaczynają od razu się kłócić, więc wszyscy goście z przyjęcia nie wyskakują, tak to zazwyczaj jest w amerykańskich serialach z okrzykiem niespodzianka, tylko właśnie starają się ukryć i trochę podsłuchiwać, o co chodzi Peanut Butterowi i jego partnerce.
Jest też postać aseksualna. Wydaje mi się, że jedyna w popkulturze tak jasno pokazana, jedna z głównych postaci, która jest po prostu tej orientacji seksualnej, czyli jest osobą aseksualną, nie potrzebuje prowadzić życia seksualnego, potrzebuje prowadzić życie uczuciowe i z jakimi problemami się zmaga. Jeszcze to jest dość zabawne, bo jest to taki millennials, czyli młody człowiek, taki hipster w japonkach, trochę niedomyty w czapce i bardzo przełamuje tę postać, właśnie jego podejście do seksualności, jego tożsamość seksualna.
I wprost jest wręcz wyjaśnione, na czym polega aseksualność. Jest taka rozmowa, w której tłumaczy się, dlaczego aseksualność, a nie aromantyczność, czy osoba aseksualna może być w związku, a czy może wziąć ślub. Więc to jest naprawdę ciekawy wątek. Jednym z moich wątków takich ulubionych jest też wątek Princess Caroline, która jest taką super kobietą. Ona musi się sprawdzać we wszystkim. Jest pracoholiczką, poświęca wszystko swojej pracy, jednocześnie marzy o takim ustabilizowanym życiu rodzinnym, kochającym mężczyźnie, dziecku. No i to w pewnym momencie się sprawdza. Sprawdza się o tyle, że ma dziecko i zupełnie sobie z nim nie radzi. I upada jej ten mit, wokół którego ona zawsze koncentrowała swoje marzenia o tym, że będzie świetną pracowniczką, a jednocześnie będzie doskonałą matką. To się jej nie udaje, ale jednocześnie ona też przechodzi drogę do tego, żeby zaakceptować swoje różne ograniczenia.
Jest kwestia molestowania seksualnego, jest kwestia gwałtu, jest kwestia podejścia do ciała. Niezwykle dużo wątków w bardzo absurdalnej otoczce z gwiazdorskimi dubbingami, bo możemy z jednej strony oglądać, słuchając polskich głosów tych postaci, Dobra, uznajmy, że to...
Wszyscy zrozumieli.
Mam nadzieję. Ale ja też polecam oglądanie po angielsku, bo tam jest plejada gwiazd. No, ty kiedyś mówiłaś tutaj w tym studiu o tym, że Daniel Radcliffe właściwie poszedł do twórców BoJacka i powiedział, weźcie mnie do tego serialu.
A wcale twórcy nie obeszli się z nim jakoś wyjątkowo łagodnie.
Z nikim się nie obeszli łagodnie.
Ekipa Bob Waksberga, który jest showrunnerem tego serialu, no to jest ich jedno z głównych przesłań. Hollywood jest zły, Hollywood jest siedliskiem hipokryzji, cynizmu, wszystko tam kręci się wokół pieniędzy, a celebryci mają tylko jeden cel, żeby jak najbardziej się wybić, zyskać jak największą popularność, są przez to zdolni do wszystkiego, więc przesłanie, które się za tym kryje, a jednocześnie właśnie to, że celebryci marzyli o tym, żeby wystąpić w tym serialu, pokazuje, jak jest wyjątkowy i jak jest nowatorski w stosunku do tego, co o Hollywood już wiemy.
Jessica Biel na przykład, która podkłada go głos, w sensie ona i występuje jako ona w tym serialu, w sensie jest narysowana i podkłada pod siebie głos. BoJack ciągle się odnosi do jakichś celebrytów. Mówi, jak imprezował z Lindsay Lohan albo innymi sławnymi postaciami, więc ten serial teoretycznie mógłby oburzyć to środowisko, a nie sprawić, że właściwie oni lgną do tego serialu. Ja myślę też, że trzeba dać mu czas, to znaczy nie zniechęcić się po pierwszym odcinku, bo to jest taka konwencja, której trzeba się, przynajmniej ja musiałam się przyzwyczaić. To znaczy 2-3 odcinki i to jest, i wchodzimy w ten świat, i wchodzimy w ten klimat, który jest naprawdę niezwykły. To znaczy ja się bardzo, bardzo cieszę i bardzo ci dziękuję, że namówiłaś mnie do obejrzenia tego serialu, mimo że na początku stawiałam opory.
No to na koniec jeszcze musimy coś powiedzieć o końcu. No bo finał, widziałyśmy go już, można go też obejrzeć na Netflixie, koniec 6. sezonu. Postaramy się nie za dużo zdradzić, ale musisz powiedzieć, czy podobało ci się zakończenie.
Wydawało mi się, że będzie inne. Mhm. Miałam po różnych czołówkach, po różnych... Po tym, jak w ogóle była opowiedziana ta historia, wrażenie, że ona będzie miała zupełnie, zupełnie inną puentę. Jestem zadowolona z końców dla jednych postaci, bardziej dla innych mniej. To znaczy jestem zadowolona z finału dla Princess Caroline, ale na przykład już dla Diane, innej przyjaciółki BoJacka, już mniej. Ale wydaje mi się, że twórcy zostawili nas z pewnego rodzaju nadzieją i to doceniam.
No ja mam trochę, tak jak ty, mieszane uczucia. Moją pierwszą reakcją było całkowite odrzucenie, oburzenie się, obrażenie na ten serial. Ja bardzo chciałam, żeby ten serial skończył się o odcinek wcześniej, niż się tak naprawdę skończył. Wydawało mi się wtedy, że ten ostatni odcinek był niepotrzebny. Ale tak myśląc o tym i przesypiając się z tym serialem i coraz mocniej się zastanawiając na tym, czy naprawdę twórcy popełnili aż taki błąd, stwierdziłam, że jednak nie, że jednak ten serial skończył się tak, jak się skończył, też trochę dlatego, że moim zdaniem miał on wartość terapeutyczną dla niektórych widzów, że w jakiś sposób dodawał otuchy, że w jakiś sposób robił nadzieję na to, że jednak nawet od tego najgłębszego dna da się odbić.
To jest ta odwrotność efektu Wertera, który nazywa się efekt jalapeno, czyli jak widzimy, że w różne postaci w filmach, serialach, w książkach radzą sobie z problemami podobnymi do naszych, to buduje takie poczucie, że może i my jesteśmy w stanie sobie dać radę. Więc ja to doceniam i myślę, że były myśli i były dyskusje o tym, żeby inaczej skończyć ten serial, bardziej zgodnie z czołówką, ale ja myślę, że każdy, nawet BoJack, zasługuje na jakąś kolejną szansę.
BoJack Horseman, 6 sezonów, do obejrzenia na Netflixie. To jest krótki serial, po 20 minut odcinki, więc bardzo łatwy do zbingowania również. No ja będę tęskniła za tym koniem.
Ja też. Ale myślę, że do niego parę razy wrócę.
Przyszedł czas na dobre miejsce. The Good Place to jest serial, którego 4 sezony są do obejrzenia na platformie Netflix. Jest to serial wyprodukowany i stworzony przez Michaela Schura, czyli takiego jednej z najwybitniejszych amerykańskich postaci, jeśli chodzi o świat serialowy. Wystarczy wymienić The Office, Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, Black Mirror, no i teraz dobre miejsce.
Ja nie pamiętam serialu, który właściwie z każdym zwrotem akcji jeszcze bardziej by mnie zaskakiwał.
A tych zwrotów akcji jest mnóstwo.
I jak myślałam, że ten pomysł, który był na początku, wyczerpie się po maksymalnie pierwszym sezonie, a później już będzie tylko odcinanie kuponów, a twórcy robią mi tak. Już jestem pewna, że wiem, co się dzieje. Już jestem osadzona w tej rzeczywistości, a oni mi robią tak, odwracają mi świat do góry nogami. Bo cała fabuła serialu polega na tym, że wszyscy nasi bohaterowie nie żyją. To znaczy trafiają do dobrego miejsca, tam się poznają, a później jest tylko dziwniej.
Główną bohaterką jest Eleanor, czyli genialna w tej roli Christian Bell, która za życia nie była dobrą osobą. Była raczej taka, jak to nazwać, jak to dobrze określić?
Ona była cwaniarą.
Okej, dobrze, cwaniarą, nie dbała o innych, dopuszczała się drobnych przestępstw, no nie powinna zasłużyć na niebo po swojej śmierci, która była dosyć absurdalna, bo uderzył w nią taki wielki...
rząd wózków w supermarkecie. Niezbyt spektakularna śmierć.
Niezbyt spektakularna śmierć. I Christian Bell, a raczej Eleanor, jak trafia do dobrego miejsca, czyli do nieba de facto, zaczyna myśleć, że coś tu nie gra, bo jednak nie powinna chyba być w tym miejscu. Okazuje się, że została pomylona z inną dziewczyną, która nosi to samo imię i nazwisko. Wokół siebie zgromadza w tym dobrym miejscu ludzi trochę w podobnej sytuacji jak ona. Nie wiem, kto jest twoją ulubioną postacią z tej całej czwórki.
Tylko Chidi.
Nie, niemożliwe. Nie lubisz Jamili Jamil?
Ja uwielbiam tę postać i uwielbiam tę aktorkę i ta jej akcja I Wait, czyli ja się liczę, ja ważę, którą można prześledzić na Instagramie, jest jedną z moich takich ulubionych akcji w mediach społecznościowych, ale jednak Chidi, neurotyczny wykładowca filozofii, który w tym serialu właśnie to jest też ciekawe, że tam jest tak dużo filozofii.
Tak, to jest serial, w którym, chyba jedyny serial, w którym można na przykład dowiedzieć się, na czym polega dylemat wagonika.
Nie tylko, to jest trochę tak jak w Teorii Wielkiego Podrywu. Już wszyscy po obejrzeniu Teorii Wielkiego Podrywu wiedzą, kto to jest kot.
Znaczy, Schrödingera. Właśnie,
kot Schrödingera, czyli znaczy, kto to jest, ale rozumieją, na czym polega ta metafora. To tak jak to po obejrzeniu Dobrego Miejsca bardzo dużo takich filozoficznych kwestii zostaje takich tak wrzuconych, że zapada w pamięć.
Jednym z głównych atutów tego serialu dla mnie jest to, że jest po prostu komedią, jest pozytywny. Ja na niego trafiłam kilka lat temu, w czasie pierwszego sezonu, bo to jest jeden z tych nielicznych seriali na Netflixie, który pojawia się w odstępach tygodniowych. Trafiłam na niego taka zmęczona tymi wszystkimi dramatami, tymi wszystkimi true crime'ami, tymi serialami detektywistycznymi, tym całym ludzkim nieszczęściem, które na mnie w serialach spadało. Ktoś mi polecił ten serial jako taki, który sprawi, że poczuję się lepiej, że nie będzie głupią komedią, ale jednak mnie rozbawi. No i to się spełniło w 100%.
Tak, bo to jest też bardzo absurdalny serial. W tym całym byciu w dobrym miejscu. Ja też bardzo lubię postać sędziej świata.
Ona jest fanką seriali, tak jak my, więc...
I podcastów. Więc dużo jest też takich popkulturowych wkrętek właśnie wrzucanych przez nią. Ale niezwykle ciepły serial, który ma w sobie jakąś dozę przesłania. Wspaniale zagrany, bo każdy z tych aktorów jest inny. Jest niezwykle absurdalny. To znaczy jedna z głównych postaci, Jackson, jest po prostu takim bardzo mało inteligentnym człowiekiem, ale na takim bardzo podstawowym poziomie, a jednocześnie wzbudza sympatię, tworzy relacje i funkcjonuje w tym świecie z innymi. Nikt nie jest tym, za kogo się wydaje. To wszystko się odwraca co jakiś czas i ludzie przechodzą metamorfozy, a jednocześnie to nie jest nudne, nie jest też takie... To jest twój zarzut do Ani, nie Anny.
Że jest pedagogiczna.
Tak. I tutaj twórcy dali radę sobie z tym poradzić, prawda? Że nie jest to takie, jesteś dobry, to trafiasz do nieba.
Tak, tam w ogóle wydaje mi się, że przesłaniem tego serialu jest w ogóle coś takiego, że nie ma dobrych i złych ludzi. Nie da się zmierzyć tego, czy jesteś na tyle dobry, żeby trafić do nieba, albo nie wiem, dostać jakąś nagrodę w zależności od tego, w co wierzysz i co myślisz, że cię spotyka po śmierci. Że to dobro i zło jest takie niepoliczalne, że bycie człowiekiem, że bycie ludźmi właśnie polega na tym, na tej ciągłej walce i mierzeniu się z tym, a które jest w dzisiejszych czasach szczególnie ogromnie trudne.
To jest duża zaleta tego serialu, ale myślę też, że właśnie to, że to jest bardzo dobra rozrywka, którą trudno było zrobić, wydaje mi się. Trudno było to wymyślić w ten sposób, bo HBO próbowało konkurować w pewien sposób z Dobrym Miejscem, serialem Cudotwórcy, który jest niezłym serialem, ale jednak do Dobrego Miejsca się nie umywa.
Wiesz, o czym ja marzę? Chciałabym spin-offa, czyli taki serial, który nawiązuje do Dobrego Miejsca, ale z główną postacią Janet.
Janet jest ciekawą postacią, bo jest takim wszechwiedzącym duchem, takim dżinem trochę jak z Aladyna, która może wszystko i wie wszystko.
No i na pewno serial jej poświęcony byłby bardzo ciekawy. Może akurat Michael Schur nie ma co robić i zainteresuje się tym pomysłem.
Jeszcze o końcu musimy powiedzieć.
Koniec był taki, jaki oczekiwałam. Wzbudził pokój w moim sercu, uśmiechnęłam się na koniec, wzruszyłam, będę bardzo tęskniła za tymi postaciami.
Nie mam nic więcej do dodania, zgadzam się z tobą w zupełności. Dobre Miejsce, 4 sezony do obejrzenia na Netflixie. Jeśli jeszcze państwo nie widzieli, to my bardzo serdecznie polecamy. Ania nie Anna to właściwie taka wariacja trochę na temat Ani z Zielonego Wzgórza, powieści, która powstała już ponad 120 lat temu.
Lucy Maud Montgomery stworzyła postać Ani, którą może nie od początku, ale chwilę później pokochały dziewczyny na całym świecie i do dzisiaj, co jest zresztą bardzo zaskakujące, ta postać jakoś z tymi dziewczynkami nastoletnimi jest. To jest opowieść o dziewczynie z wielką wyobraźnią, rudowłosej Ani, która jest sierotą i trafia przez przypadek na Zielone Wzgórze do rodzeństwa Cuthbertów. Tę historię chyba znają wszyscy, nie trzeba jej przypominać.
Ale jednocześnie to nie jest ekranizacja tej powieści. To właściwie są wzięte pojedyncze wydarzenia, wzięte postaci i przemieszane, i uspółcześnione, i trochę pozmieniane.
Moira Wallet Beckett, czyli showrunnerka tego serialu, mówiła w którymś z wywiadów o tym, że ona chciała czytać pomiędzy wierszami powieści Maud Montgomery, że nie wzięła z powieści o Ani z Zielonego Wzgórza tych wydarzeń, które tam były, tylko szukała jakichś nawiązań, kontekstów, które stworzyły nową opowieść. Ja trochę nie jestem do tego przekonana. Nie, żebym była jakąś super zwolenniczką dosłownych, literalnych ekranizacji, ale tutaj mam wrażenie, że jednak twórcy tego serialu poszli o krok za daleko.
Wydaje mi się, że pierwsze 2 sezony to zagrało. Że wprowadzenie na przykład kolegi geja, że wprowadzenie takiej trochę feministycznej nutki do duszy Ani, to zagrało. W 3 sezonie, ja właściwie obejrzałam 3 sezon, dlatego że miałam dużą sympatię do tych bohaterów, dużą sympatię do aktorów, którzy grają tych bohaterów i chciałam zakończenia trochę tej historii. I właściwie dlatego ten 3 sezon wzbudzał we mnie jakąś taką nostalgię. Ale jeżeli myślę o tym, jak została poprowadzona narracja, co tam zostało powiedziane i w jaki sposób, to trochę łapię się za głowę.
Łopatologicznie nam wtłacza ten serial różne wartości i postawy. Oprócz tego, że oczywiście one są słuszne, bo tam dużo jest o homofobii, o emancypacji kobiet, o rasizmie, o takim amerykańskim etnocentryzmie, to jednak wszystko złożone razem do kupy, wciśnięte tam i też bardzo pokazane wprost. Ten serial nie zostawia nam miejsca na własną refleksję, na jakieś zastanowienie się nad tymi problemami, nad tym, jak wyglądała XIX-wieczna Kanada, Wyspa Księcia Edwarda i tak dalej. Tam wszystko wyłożone jest na stół, widzimy od razu wszystkie karty. I te karty są już trochę zgrane.
Wątek rdzennych Kanadyjczyków i przymusowych szkół jest interesujący w tym 3 sezonie, chociaż mam wrażenie, że nie do końca wykorzystany, że jest tak trochę po łebkach potraktowany, łopatologicznie, ale po łebkach. My rozmawiałyśmy o tym też w kontekście książki, która wyszła w Polsce, napisane przez Joannę Gierak-Onoszko, która bardzo ciekawie w książce 27 śmierci Tonego Obeda opowiada w ogóle o tym zjawisku.
To na pewno jest ciekawe zjawisko, ale z drugiej strony robienie Ani takiej dziennikarki interwencyjnej, takiej reporterki, która przychodzi do Indian jako pierwsza z całego Avonlea, z całego miasteczka i stara się ich poznać, stara się ich zrozumieć. To jest tylko nastolatka i naprawdę włożenie na jej barki całego skomplikowania tego, jak rdzenni mieszkańcy Kanady byli traktowani przez osadników z Avonlea, wydaje mi się, że to trochę za dużo jak na jedną małą dziewczynkę.
I to nie jest wszystko, bo mamy też kwestię jej aktywności właściwie na miarę Me Too, kiedy jedna z dziewczynek jest molestowana seksualnie przez kolegę z klasy i Ania pisze w szkolnej gazetce bardzo taki płomienny, feministyczny elaborat. No to też jest bardzo przerysowane tak naprawdę. Później mamy sytuację, gdzie ten tekst prowadzi do właściwie prawie że zamknięcia tej gazety i ona rozpoczyna walkę o wolność słowa i to w ramach takiej akcji, o której skutki mógłby się dorosły obawiać w tamtym czasie w Kanadzie i w ogóle w tamtym czasie. I to wszystko jest przez to tak bardzo nieprawdopodobne i tak powiedziane wprost. Ona nie ma wątpliwości. Ona wie, co jest dobre, co jest złe. Ona zawsze wie, jak postąpić. To, no nie wiem, no to mnie aż mnie męczy, jak o tym teraz myślę.
I ta cała publicystyka weszła do serialu kosztem tego, co na przykład ja kochałam najbardziej w Ani. Jej życia wewnętrznego, jej wyobraźni, marzeń, wizji, kontaktu z przyrodą, relacji z innymi ludźmi. Tutaj zamiast skupić się na bohaterce i na tym, co ona przeżywa, bo to jest naprawdę inspirująca postać. Bardzo uważam, że też nie zestarzała się w pewnych wątkach i dalej może być takim, i dalej może odgrywać ważną rolę u dziewczynek czy u dzieci w danym wieku, ale mimo wszystko no, jakoś czuję dysonans pomiędzy tymi sprawami społecznymi i właśnie tym, kim Ania była. Do tego wiesz, jednak przerażające jest dosyć to, że cały czas mamy do czynienia z kilkunastolatkami, że to są dziewczynki i chłopcy właściwie, o twarzach dziewczynek i chłopców. I za każdym razem, kiedy na serio rozmawiają o zamążpójściu, o takich bardzo poważnych, o posiadaniu dzieci, o takich bardzo poważnych rzeczach, no to ja mam trochę ciarki na plecach.
A jednocześnie nie wiedzą, skąd te dzieci się biorą, to też jest wątek w tym serialu, że w pewnym momencie jest próba tańca i jedna z dziewczynek jest przerażona, bo chłopiec ją dotknął i w związku z tym prawdopodobnie jest w ciąży i krzyczy na nauczycielkę, jak mogła pani do tego dopuścić. I to są takie kontrasty, które myślę też, że pokazują jednak realia tamtych czasów, po prostu, że dziewczynki w wieku Ani, czyli te 16-17-latki, no to już były dziewczyny, które lada moment wychodziły za mąż. Ten wątek też tej miłości między Anią a Gilbertem, który znamy z książek, z filmów, który ostał się w całej tej historii, jest też bardzo cukierkowy. Gilbert jest niezwykle dojrzały w całej tej historii.
Dużo bardziej niż w książce, bo jednak Lucy Maud Montgomery zostawiła mu jakieś miejsce na błędy, jakieś miejsce na to, żeby być po prostu dzieckiem. Tutaj on zachowuje się cały czas, właściwie od samego początku, jak taki poważny, nobliwy mężczyzna, który zawsze wie, co zrobić i jakie rozwiązanie wybrać.
Z sympatii do dwóch pierwszych sezonów mam dużo sympatii do trzeciego sezonu, ale liczyłam na lepsze zakończenie tego serialu.
Ania nie Anna, 3 sezony na podstawie powieści Lucy Maud Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza do obejrzenia na Netflixie.
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale. Tam więcej poleceń seriali, które się nie mieszczą w naszym podcaście. Zapraszamy też na tok.fm.pl. Tam w naszych podcastach ogromna baza seriali do obejrzenia. Jest też rozpiska na luty ostatnia, czyli najciekawsze naszym zdaniem premiery lutego, też na Facebooku, na Szkoda Czasu na Złe Seriale. Ja Państwu polecam, bo to jest taki plan działania na luty.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda Czasu na Złe Seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.